A to co to jest za dźwięk?
Mocny szum drzew, jak mi się wydaje.
A może morze?
Morze.
Morza. Co to pies? Daszek z piekarni.
Dźwięki z różnych źródeł powrzucane do jednego pomieszczenia nie tworzy kakofonii trochę? I ptaki, i samochody, i krzyk dzieci.
Na pewno jest jakiś rodzaj kakofonii. Powstaje bardzo dużo źródeł dźwięków. Czy się daje odseparować w umyśle, być, nie wiem, przy jakimś innym dźwięku, a być, nie być przy drugim? Wydaje mi się, że to jest niemożliwe wręcz. A właśnie myślę, że ta mieszanka może być właśnie ciekawym eksperymentem. Zderzenie tych wszystkich przedziwnych miejsc tak naprawdę, od lasu po jakiś, nie wiem, przejazd autobusu. Co z tego wyniknie, jeśli tu dłużej pobędziemy w tej przestrzeni? Teraz właśnie słyszę chyba nawet słowika. A gdzieś indziej w sumie też jakiegoś ptaka i to naprawdę powstaje też bardzo ciekawy dialog ptasi. Już powiedzmy, żeby to zestawić, nie wiem, słowika z jakimś, nie wiem, z papugą Arą, to byłby wspaniałe nawet bardziej, bo to jest w sumie niemożliwy dialog w rzeczywistości generalnie.
Ale w galerii sztuki możliwe.
Właśnie to jest piękne w galeriach, że niemożliwe staje się możliwym.
Jakie to są dźwięki?
Klejną, klejną lubię.
Panowie, waszym zdaniem nasza przestrzeń wokół jest bardzo zanieczyszczona dźwiękami?
Zależy, gdzie.
Marcin Emiter.
Miejska na pewno tak, natomiast paradoks polega na tym, że po 100 latach intensyfikacji technologicznej, elektryfikacji staje się to naszym naturalnym środowiskiem miejskim.
Bardzo dużo, ale też pewne zmiany nastąpiły w tym, jak traktujemy audiosferę.
Marcin Barski.
To znaczy, wielu z nas jest przyzwyczajony do tego hałasu. Nie zwracamy uwagi na to, jak miasto jest agresywne dźwiękowo, jak nasze własne zachowania w postaci słuchania muzyki, wchodzenia ze słuchawkami wszędzie i tak dalej. Jak bardzo zmieniły się przyzwyczajenia nasze, jeśli chodzi o to, co słychać. Ten moment takiego szoku akustycznego pojawia się dopiero, jak wyjedziemy z głośnych przestrzeni, pojedziemy do natury, do takich miejsc, które jeśli się jeszcze takie ostały, w których nie słychać cywilizacji.
W pismach estetycznych Ezra Ponda, on pisze o czymś takim już bardzo dawno temu, na początku XX wieku, że skoro człowiek musi przebywać w środowisku maszyn, które generują hałasy, to dobrze byłoby dać jakiś kontekst estetyczny. Albo je zestroić, żeby dawały przyjemny rytm, a może wysokość dostrojenia silnika, żeby ładnie pracowały. Czyli ta refleksja nad tym, że pewne rzeczy są nieuchronne, już była, tylko co z tym dalej robimy?
I w tym kontekście też pojawia się tak zwana ekologia akustyczna.
Tak, ekologia akustyczna zajmuje się badaniem tych zjawisk, częściowo też zajmuje się protestowaniem i kontestowaniem hałasu. To są zjawiska nieuniknione, musimy sobie z nimi jakoś radzić. Natomiast pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie to okiełznać, czy jesteśmy w stanie na co dzień w jakichś drobnych gestach zmniejszyć uciążliwość tych hałasów. Takie niuansowe rzeczy jak przedziały w pociągach, w których nie wolno rozmawiać przez telefon na przykład, czy miejsca ciszy generalnie, miejsca skupienia. Takie rzeczy się zaczynają zjawiać.
Są nawet pomysły, żeby spędzać dobę, nie odzywając się właśnie przez ten czas w ogóle.
A to już bardzo radykalne podejście.
Z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że technologia i to, że jesteśmy otoczeni maszynami, to jest też jakiś kontekst historyczny. I z jednej strony jest trend w obrębie takim szeroko pojętym myślenia o pejzażu, czyli jakby taka wersja ekologii, ale z drugiej strony w ramach field recordingu również są grupy, które badają na przykład technologię i maszyny, które odchodzą w przeszłość, czyli dźwięki XIX-wieczne, początku rozwoju, industrializacji, czyli to, o czym możemy czytać, a niekoniecznie możemy to słyszeć. Czyli z drugiej strony jest to takie budowanie katalogu dźwięków, które dają szerszy kontekst rozumienia, czym jest cywilizacja.
Co też wiesz, grupy rekonstrukcyjne.
Dźwiękowe?
Dźwiękowe grupy rekonstrukcyjne.
Czyli?
Czyli są badacze, którzy próbują dociec do tego, jak brzmiały zwierzęta dawno wymarłe, jak mogło miasto brzmieć, jakiego rodzaju hałasy się pojawiały, a jakie dźwięki, które dzisiaj traktujemy jako dźwięki spokoju, ciszy, kiedyś były inwazyjne.
Na przykład?
Wyobraźmy sobie miasto, nie wiem, XVII-wieczne i zastanówmy się, jakiego rodzaju dźwięki tam dobiegają, które poziomy głośności są inne niż obecne. Na pewno się pojawiły jak dźwięki, głosy.
Dorożki może?
Dorożki, handlarze, konie, stukot kopyt i tak dalej. W pewnym kontekście, w pewnym tle dźwiękowym, które zapewne było cichsze wtedy, być może okaże się, że dźwięki, które dzisiaj są przyjemne, kiedyś były nieco inwazyjne.
W jaki sposób krajobraz dźwiękowy charakteryzuje miejsce, w którym jesteśmy? Co może powiedzieć, nie wiem, o otoczeniu, o ludziach, o architekturze, waszym zdaniem? Zacznijmy, jesteśmy sobie w galerii R5. Co na podstawie tejże fonosfery możemy powiedzieć o tym miejscu, waszym zdaniem? Trochę popsychologizujmy.
To są bardzo subiektywne rzeczy, faktycznie. Pytasz o rzeczy, które są interpretacjami, a nie samymi dźwiękami. Dobrze, to posłuchajmy, co tu się dzieje.
Pytanie, skąd słuchamy? Czy słuchamy z zamkniętego pomieszczenia, czy z pomieszczenia, gdzie są uchylone okna?
Są tutaj akurat uchylone okna.
Tak, czy wychodzimy zupełnie na zewnątrz, bo to zmienia w ogóle sens słuchania. Pora dnia, pogoda, no jest jakby mnóstwo rzeczy, które mają wpływ na to, co dociera do naszych uszu.
Wernisaż jest o godzinie 20:00, przy dosyć ruchliwej ulicy, okna są otwarte.
Też za chwileczkę prawdopodobnie będzie burza, więc jesteśmy w takim momencie ciszy przed burzą, kiedy na przykład przyroda jest dużo mniej słyszalna niż powinna być o tej porze.
Tymczasem wy się też skupiacie na konkretnych przestrzeniach, bo to są poszczególne punkty. Jakie to są miejsca?
Wystawa Polish Soundscapes jest próbą zbudowania, ale ciągle otwartego, zaznaczam, katalogu twórców, ludzi, którzy badają, obserwują albo używają wręcz zastanych dźwięków otoczenia, uprawiających field recording albo dokumentację. Wszyscy są przyzwyczajeni do tej sytuacji, że obserwujemy krajobrazy, że pamiętamy, jak wygląda centrum miasta jakiegoś, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę, na przykład, co charakteryzuje dźwiękowo na przykład dane miasto. To na przykład w centrum na Lipowej w Białymstoku jest cerkiew, tam w środku jest dzwon, który ma bardzo charakterystyczny dźwięk i trudno jest go pomylić z innym dzwonem. Lub to, że na przykład nie ma za dużo zieleni w samym centrum. Oprócz tego parku, który jest przy pałacu, miasto jest poszatkowane ulicami. Nie jest wcale tak cicho.
Dzięki temu też się pewnie bardziej dźwięk odbija.
Tak, to jest kolejna rzecz. Zmienia się przestrzeń miasta, zmienia się zabudowa, zmieniają się materiały, a ta refleksja dotycząca technologii, jak technologia dobrana, parametry, które budują nasz komfort, jak one funkcjonują, czy one w ogóle są dobrane jakkolwiek, to wszystko ma znaczenie. Czy stawiamy ogromną ścianę ze szkła, od której się wszystko odbija, czy idziemy w stronę historycznej zabudowy i odwzorowujemy, albo zamykamy pewne przestrzenie i wyjmujemy je, że nie wolno tam budować wysokościowców, albo nie wpuszczamy aut.
Wystawa składa się z przykładów różnych praktyk dźwiękowych. Znaczy field recording nie tylko może być estetyczną formą artystyczną, może być też elementem pracy naukowej, badawczej, może być zapisem prywatnym. Z kilkadziesiąt nagrań są podzielone według tematów. Tematy takie wiodące to są miasto, natura, ludzie, dokument i muzyka, bo też field recording jako składnik muzyki.
Jakie dźwięki się tutaj przyciągnęły?
Słyszę dźwięki ptaków. Tak naprawdę to są też zmieszane dźwięki. Wydaje mi się, że to wszystko tworzy taką piękną, spójną całość i warto posłuchać tego pośrodku. Nie podchodzić do każdego stanowiska po kolei. Może warto to zrobić na początku, ale na sam koniec przysiąść na środku i posłuchać wszystkich dźwięków razem. Jest to przyjemne dla ucha.